czasie poświęconym na debatę. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club. Dobry wieczór, panie.
Witam pana, witam prezesie. Wszystkich słuchaczy.
Z pewną taką ostrożnością, ale jednak agencja ratingowa Moody's podniosła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Możemy od tego zacząć?
Proszę bardzo, oczywiście.
Z 2,9% do 3,2%. Co z tego odczytują polscy przedsiębiorcy?
Że może być wzrost gospodarczy, że będzie więcej zamówień w firmach, że będzie więcej pracy i większe będą płacone podatki do Skarbu Państwa. I miejmy nadzieję, że agencja się ratingowa nie myli. Choć trzeba powiedzieć, że nasz rząd zakładał 4-procentowy wzrost gospodarczy, który byłby gwarantem tego, że te wszystkie deklaracje związane z wydatkami Skarbu Państwa, deklaracje wyborcze będą realizowane.
Te wydatki państwa, o których pan wspominał, to tak w podtekście odczytuję między innymi 500+, które będzie się przekładało.
No to jest 500+, z pewnością tak, które będzie kosztować rocznie dalej 22-24 miliardy złotych dodatkowo, więc pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. Na pewno jednak olbrzymim wyzwaniem jest przyszłoroczna realizacja ustawy o emerytach. Wypływ emerytur.
To za chwilę o tym, dobrze? Bo teraz, gdyby pan zechciał, pociągnę ten temat.
Dobrze, tak.
500+, bo rząd, ministerstwo mówi, ja mam nawet przed sobą taki raport, który co prawda dotyczy województwa lubelskiego, ale tutaj politycy partii rządzącej powołują się na konkretne pozytywy tego programu dla województwa, ale i dla Polski. Dla województwa to jest na pewno spadek bezrobocia kobiet, wzrost zatrudnienia kobiet, no i przede wszystkim więcej pieniędzy zostaje poświęcone na konsumpcję, na usługi.
Tak, tylko trzeba powiedzieć też o drugiej stronie medalu, mianowicie, że ten program 500+, który z pewnością pomógł rodzicom, jednak przyniósł rezygnację z pracy 144 tysięcy osób, w tym większości kobiet, co dla nich na przykład może oznaczać, czy będzie oznaczać mniejsze emerytury. Dla pracodawców z kolei kłopoty z pozyskaniem pracowników w ich miejsce, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników.
Także klimat się bierze?
Kłopot się bierze z tego, że pracodawcy dzisiaj potrzebują pracowników, a ci, którzy są na przykład dobrze wykształceni, ale chcą mieć dziecko, szybciej decydują się na to dziecko, żeby przejść ten system 500+, otrzymać te pieniądze. No ale prawda jest taka, że miejsca pracy, pensje powstają w przedsiębiorstwach. Jak przedsiębiorstwa nie będą miały możliwości realizowania, bo będzie brak ludzi do pracy, no wtedy może być kłopot.
Panie prezesie, raport Moody's mówi również o spadku bezrobocia, o większej wydajności pracowników. I tu właściwie dwie kwestie, które się w jakimś sensie ze sobą zazębiają, czyli wzrost płac, a co za tym idzie, znowu do tego wrócę, większa konsumpcja.
Konsumpcja jest większa dlatego, że rząd podniósł płacę minimalną. Co prawda przedsiębiorcy musieli zapłacić kosztem działania swojej firmy 2,6 miliarda złotych. Rząd uzyskał podatki z tego tytułu, czyli wpływy 1,4 miliarda, czyli 400 milionów złotych. Natomiast jest prawda taka, że wzrost gospodarczy z tytułu podniesienia płacy minimalnej, w ogóle z tytułu podniesienia płac, to jest około 1,6% produktu krajowego brutto. Natomiast z programu 500+, to jest tylko 0,4%. Wniosek jest taki, pobudzanie gospodarki konsumpcją ma bardzo krótki czas i jest w długim okresie nieefektywny. To, czy można pobudzić gospodarkę, to jest umocnienie firmy. Umocnienie firmy, czyli inwestycje w firmy.
Czy ta większa konsumpcja nie będzie powodowała, napędzała wzrostu gospodarczego?
Ona będzie przez pewien czas napędzała i będzie powodowała właśnie ten wzrost gospodarczy, ale nie tak duży, żeby wypełnił tę prognozę Moody'ego, czy potrzeby rządu, no nas wszystkich, 4-procentowy wzrost gospodarczy. Ten wzrost może być tak naprawdę napędzony w tym wymiarze tylko inwestycjami, to głównie firm prywatnych.
Skąd one będą i czy będą, bo minister Morawiecki wspomina o tym, że wzrost ten będzie miał charakter stały i za tym pójdą siłą rzeczy inwestycje.
Tak, no jest to deklaracja rządu i pana premiera Morawieckiego, że inwestycje do 2020 roku wzrosną o 25% produktu krajowego brutto, natomiast w ciągu najbliższych lat osiągną, można powiedzieć, biliony złotych. Problem tylko polega na tym, że dzisiaj 85% dochodu narodowego tworzą firmy prywatne i pobudzanie gospodarki położeniem nacisku tylko na spółki Skarbu Państwa czy na inwestycje publiczne to jest zaledwie 1/10 tego, co jest nam naprawdę potrzebne. My życzymy premierowi Morawieckiemu, żeby te inwestycje, które zapowiada w długim okresie czasu i te na rok przyszły w wysokości 40 miliardów złotych, żeby one, te inwestycje publiczne i spółek Skarbu Państwa przyniosły jak najwięcej zamówień dla polskiej gospodarki, ale trzeba pamiętać, że polska gospodarka to jednak 85% to są firmy prywatne i im trzeba zapalić zielone światło.
A to jest przede wszystkim, panie prezesie, większość pewnie małe i średnie przedsiębiorstwa.
Dokładnie tak.
I jak to zielone światło zapalać, skoro już pan wspomniał, że od chociażby podniesienie płacy minimalnej to były bardzo konkretne wydatki.
No to były konkretne wydatki, więc niestety te wydatki trzeba ograniczyć. Trzeba zmienić na przykład sposób ustawy o wynagradzaniu pracowników. No nie może być dzisiaj tak, że płaca pracownika w ogólnym koszcie zatrudnienia dla pracodawcy to jest zaledwie 48%, a 52% to są różnego rodzaju daniny, które idą do Skarbu Państwa i częstokroć nie wiadomo, co się z nimi dzieje, marnują się. Z pewnością trzeba przedsiębiorcy pozwolić na kreatywność. To, co przyniosło sukces w ciągu ostatnich 25 lat. Kreatywność to znaczy konstytucja biznesu, którą bardzo rozsądnie chce wprowadzić w życie premier Morawiecki, czyli takie zasady jak domniemanie niewinności przedsiębiorcy, domniemanie tego, że działa uczciwie, prawo do błędu, zasady, co jest prawem, nie jest zabronione, jest dozwolone i tak dalej, żeby to uzyskało przewagę nad częstokroć niedoskonałym prawem gospodarczym, na przykład jeśli chodzi o kontrole, że są nagłe, jest ich wiele, przeszkadzają w pracy. Kontrole być muszą, trzeba likwidować szarą strefę, ale one muszą być cywilizowane. O kontrolach trzeba zawiadamiać przedsiębiorcę, żeby on mógł się przygotować do tej kontroli, przygotować pracowników, dokumenty itd., itd. Zapalić dla niego zielone światło.
W jakim kierunku powinna pójść teraz polska przedsiębiorczość?
Powinna przede wszystkim cieszyć się większym zaufaniem władzy, ale i też trzeba zrobić tak, żeby przedsiębiorca miał większe zaufanie do polityki obecnego rządu.
Ale pan prezes doskonale wie, że to jest jedno chyba z ulubionych powiedzeń ludzi, którzy stanowią o gospodarce, o tej gospodarce w sensie praktycznym, o przedsiębiorcach,
tak,
że najlepiej jak państwo się nie miesza do gospodarki.
No, najlepiej jak się państwo nie miesza, dlatego rolą państwa jest tworzenie torów dla działalności gospodarczej odpowiednim prawem, a nie na przykład tworzenie firm konkurencyjnych dla przedsiębiorstw prywatnych. No, jak ja się dzisiaj dowiaduję, że Poczta Polska, która mnie jest potrzebna oczywiście jako obywatelowi, nagle otwiera usługi dla obywateli ochroniarskie, no to jest to trochę nieuczciwa działalność państwa wobec prywatnych firm tego rodzaju. Dlatego trzeba sprowadzić państwo do nieingerowania w bieżącą gospodarkę, bieżące gospodarowanie, zwłaszcza w sposób destruktywny, tylko stymulowania wzrostu gospodarczego w sektorze prywatnym, no i publicznym również, ale wytyczania kierunków, a nie właśnie zajmowania się biznesem.
A może wyjściem tu będzie ta wspólna komisja rządu i przedsiębiorców?
Tak, tylko dzisiaj mamy tą Radę Dialogu Społecznego. W gruncie rzeczy ona spełnia te kryteria, więc ja myślę, że ta komisja wspólna rządu i przedsiębiorców może jeszcze poczekać, bo mamy narzędzia do tego, żeby dyskutować o gospodarce w Radzie Dialogu Społecznego.
Panie prezesie, perspektywy pańskim zdaniem jako przedsiębiorcy będą dla polskiej gospodarki?
Trzeba sobie powiedzieć, że musimy pobudzić przedsiębiorczość, że rozdawnictwo nawet takich pieniędzy jak z programu 500+ nie będzie ożywiać gospodarki na tyle, żebyśmy my wszyscy byli zadowoleni, że mamy miejsca pracy i że mamy wysokie pensje.
Pomimo tego...
Tylko inwestycje i to poważne inwestycje prywatne.
Pomimo tego, panie prezesie, że wiele osób mówi, że teraz dysponując pieniędzmi z 500+, im jest zdecydowanie lepiej, że mogą więcej kupić, że dzieciom mogą zapewnić zajęcia dodatkowe wyposażenie do szkoły i długo by wymieniać.
Tak, i trzeba poddać konsultacjom i pewnej ilustracji ten program 500+, żeby z jednej strony pomagał rodzicom, dawał bezpieczeństwo kobiecie, infrastrukturalne, żłobek dziecku i tak dalej. Z drugiej strony, żeby nie był czystym rozdawnictwem pieniędzy, które napędzając konsumpcję, napędza w stopniu zbyt małym, jeśli chodzi o potrzeby Polski w kontekście rozwoju ilości miejsc pracy czy zwiększenia pensji, natomiast stanowi olbrzymi podatek dla nas wszystkich i olbrzymie obciążenie dla skarbu naszego państwa, te pieniądze mogą być bardziej racjonalnie wydawane i to myślę...
Inaczej zainwestowane?
Inaczej zainwestowane. Inaczej zainwestowane właśnie w infrastrukturę, która pomaga rodzicom, że poruszają się w tym rodzicielskim obowiązku łatwiej, ale jednocześnie na przykład pracują, żeby ich emerytura nie była za parę lat głodowa, bo brali pieniądze z programu 500+.
No to skoro o głodowej emeryturze ten temat już pan chwilę wcześniej wywołał, panie prezesie, obniżony wiek emerytalny?
No tak, no wszyscy pracujemy ciężko, no może prawie wszyscy. Ja rozumiem, że warto przejść na to wcześniejszą emeryturę, tylko problem polega na tym, że po pierwsze jesteśmy w wieku 60-65 lat, jak na dzisiejsze wyzwania i czasy, zbyt młodzi, żeby przychodzić na tę emeryturę. Dwa, że koszt wprowadzenia obniżonego wieku emerytalnego to jest ponad 60 miliardów złotych deficytu w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pytanie, skąd wziąć te pieniądze? Cały świat wiek emerytalny wydłuża, żeby ludziom dać poczucie sensu bycia w pracy, poczucie sensu życia. Więc jest to proces bardzo złożony. Patrząc tylko poprzez pryzmat pieniędzy, no to trzeba powiedzieć tak, z tego pomysłu obniżenia wieku emerytalnego rodzi się olbrzymi deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym mówiłem, ale rodzi się też bardzo niska emerytura dla jutrzejszych i pojutrzejszych emerytów, kobiet i mężczyzn, a przecież nie o to chodzi, żeby była niska.
Panie prezesie, i na koniec już pozwoli pan, jaka będzie, albo może jaka jest pańska prognoza wzrostu PKB, która panu jest bliższa, ta prognozowana przez chociażby Moody's czy przez premiera Morawieckiego?
No ja myślę, że ta bardziej realna jest jednak prognoza Moody's i prognoza innych ośrodków badania tego rodzaju trendów, chociażby no, ze względu na ustawę właśnie o obniżeniu wieku emerytalnego i związane z tym olbrzymie wydatki państwa. Ten wzrost gospodarczy przy jednoczesnym braku funkcjonowania w odpowiedni sposób tej konstytucji dla biznesu, bo praktyka jest nieco inna, może spowodować, że ten wzrost nie będzie taki, jakiego się wszyscy spodziewamy i rząd się spodziewa.
A jeśli będzie taki, zakładając, jak przewiduje rząd, co będzie w następnych latach dla polskiej
gospodarki? No to powinniśmy się cieszyć. Jeżeli ten wzrost będzie, to oznacza, że to będzie więcej miejsc pracy, będą wyższe pensje, firmy polskie będą funkcjonować nie tylko w Polsce i Europie, ale lepiej na całym świecie, no, będą miały więcej pieniędzy na inwestycje, wypada się tylko cieszyć. Oby, miejmy taką nadzieję,
czyli,
że tak będzie.
Czy to założenie, że Polacy za te kilkanaście lat dobiją do poziomu pensji Unii Europejskiej, może być hipotetycznie, teoretycznie realne?
Wszystko jest realnie, ponieważ jak pokazały chociażby badania Eurostatu, Polacy zostali ogłoszeni najbardziej parę lat temu, co prawda, ale jednak tak, najbardziej pracowitym po Koreańczykach narodem świata i najbardziej przedsiębiorczym narodem świata. Więc damy sobie radę. Chodzi tylko o to, żeby nie zapłacić zbyt wysokiej ceny i tej społecznej, i tej socjalnej, i tej politycznej za opóźnienia.
Potencjał mamy, żeby być w szpicy Europy.
Mamy potencjał, jak mówił kiedyś Bronisław Geremek, możemy być mocarstwem Europy Środkowo-Wschodniej, tyle tylko, że musimy postawić na kreatywność Polaka, na jego przedsiębiorczość, jego zaradność, jego solidność. To wymaga zmiany wielu restrykcyjnych przepisów.
Czy w dobie Brexitu możemy wstrzelić się w miejsce po Wielkiej Brytanii?
To jest nieco inne zagadnienie, ale rzeczywiście znaczenie Polski może wzrosnąć. Tylko musimy zwiększyć siłę naszej gospodarki, tak żeby być w Unii Europejskiej pierwszej prędkości, a więc musimy wejść do strefy euro. Prędzej czy później musimy, lepiej prędzej, wejść do strefy euro. Ta strefa będzie decydowała o Europie i o Polsce.
Ale to, jak pan sam powiedział, zupełnie odrębny temat.
Tak jest.
Mam nadzieję na inną dyskusję. Marek Goliszewski, prezes Business Center Club.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panu dziękuję, wszystkim słuchaczom z Lublina.